Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Nowa ustawa pomoże wybudować dom bez pozwolenia, bez względu na jego wielkość. Jakie będą skutki? Rosja pierwszy raz od 100 lat nie spłaciła zagranicznego długu. Co to oznacza? Dlaczego możemy być pewni, że roboty nas nie zastąpią? Jednak potrzebne będą pewne kompetencje. Jakie? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studiu goście Przemysław Kitowski, Mudita, Grzegorz Pellowski, Miejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesienią tego roku pojawi się ustawa, która zniesie pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych. Wejdzie w życie w przyszłym roku. Ta ustawa likwidująca pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, niezależnie od powierzchni użytkowej, umożliwi zaoszczędzenie nawet kilku miesięcy czasu w skali budowy, mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który wspominał o tej ustawie. Nie będzie ograniczeń co do skali wielkości domu. Każdy dom na własny użytek, bez pozwolenia na budowę. Panowie, za i przeciw.
To znaczy na samym początku...
Przemysław Kitowski.
Na samym początku musimy zobaczyć, jak ta ustawa będzie rzeczywiście wyglądała, jak będzie sformułowana, bo podobne rozwiązania były do 70 metrów i tam musiało być sporo zmian, ponieważ były naprawdę niektóre nieprzemyślane ruchy przy pierwszym podejściu, gdzie ktoś mógł zbudować sobie taki dom, ale na przykład po pewnym czasie w życiu różne rzeczy się mogą zdarzyć. Na przykład stwierdził, że nie ma pieniędzy, chce to sprzedać, a groziło za to nawet 5 lat więzienia, bo nie można było tego sprzedawać, bo było to tylko na użytek własny. No ale potem oczywiście pewne zmiany były. Generalnie plusem jest to, że będzie to po prostu szybsze i będzie to tańsze. Pytanie tylko, czy nie będzie to jakaś zagrywka, żeby po prostu mieć więcej wyborców, bo tego do końca nie wiemy, a tak patrząc na ten timing, to tak mniej więcej to wygląda.
Grzegorz Pellowski, dom bez pozwolenia, każda wielkość.
Ja trochę buduję teraz jako izba rzemieślnicza, jesteśmy w trakcie inwestycji. Powiem, że załatwienie wszystkich dokumentów do pozwolenia na budowę zajęło nam to 2,5 roku. Tak żeśmy sobie liczyli, że straciliśmy na tym grubo ponad 1 000 000 zł. I chodzi tutaj o wzrost cen tych materiałów budowlanych. Tak jak pan powiedział tutaj, mój przedmówca, jakie tam szczegółowe jeszcze będą rozporządzenia, czy ja w to nie wierzę, że to tak będzie można sobie bez pozwolenia. Trzeba będzie przyłącza, woda, gaz. Na to były zawsze jakieś zgody, jakieś uwarunkowania. Także bardzo bym chciał, żeby to było tak, jak jest to za granicą, że trwa to dosłownie parę tygodni i jest pozwolenie na budowę. Powiem jeszcze taką ciekawostkę. Kiedyś jak pan prezydent Adamowicz został prezydentem i tak sobie rozmawialiśmy nieraz. Siedzieliśmy sobie w kawiarni, piliśmy sobie kawkę i tak. Ja mówię, Paweł, ja jako przedsiębiorca mam swojego doradcę gazowego, on mi tam pilnuje tych cen, mam w banku doradcę swojego, prawda, ale w Urzędzie Miasta nie mam doradcy, a wiem, że moi koledzy na przykład w Niemczech mają, że są jak gdyby traktowani troszeczkę inaczej, mają krótszą ścieżkę. I wie pani co, pani redaktor, że Paweł Adamowicz utworzył taką komórkę, gdzie przedsiębiorcy mogli składać dokumenty poza tym biurem podawczym i pierwszym takim szefem tej komórki był Alan Aleksandrowicz. I on taką pierwszą, jak gdyby takie pierwsze pozwolenie na budowę to mi wydawał. Także to... uważam, było dobre. Ja bym chciał, żeby tak było, że przedsiębiorca nie może czekać, bo jeżeli on tworzy miejsca pracy, ma to być opóźnione o 2 lata. Przecież to jest skandaliczne. Powiem jeszcze jeden taki przykład. Składam dokumenty na pozwolenie na budowę i dzwoni do mnie urzędniczka i mówi: panie Pranowski, bo pan tu nie złożył mapki, ja nie mogę nic zrobić.
I prawda? Się przedłuża cała sytuacja.
Ja mówię do niej w ten sposób, ja mówię: wie pani co, przecież pani ma geodezję piętro niżej, niech pani idzie sobie, weźmie w tej mapkę, jaką pani tam chce, ja się nie znam na tych mapkach. Czy ja panią ganiam, mówię, na halę po truskawki, jak pani u mnie zamawia tort truskawkowy? Ja mówię: wie pani co, powiem pani tak, czekam tydzień na te pozwolenie, jak nie, to jadę do Pruszcza, będę budował w Pruszczu, bo tam nie potrzebują żadnych mapek.
No tak, ale mówimy, panie Grzegorzu, o sytuacji budowy domu
właśnie
na własny użytek.
To musi być bardzo proste. Pani Iwonko, jeszcze raz. Dla mieszkańców dom jednorodziny jeszcze prościej. To powinno być jak w Lukas Banku. Siedzimy, pykamy sobie pyk, 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 pijemy herbatę, nóżka na nóżkę założoną i urzędnik nam przynosi nawet do domu.
Szybciej tutaj, i prościej.
Oczywiście.
Tutaj trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że no bo nie znamy, nie wiemy, jak to będzie wyglądało. W poprzedniej wersji do 70 metrów to nie jest tak, że możemy sobie wszystko zrobić, bo tutaj wszystkie te przyłącza, wszystkie geodety i tak dalej, to musiało być, tylko tam nie był potrzebny na przykład kierownik budowy.
A tutaj ma być potrzebny.
Tutaj ma być potrzebny kierownik budowy i łatwiejsze było procedura potem tego mieszkania w tym domu. I tutaj w poprzedniej też był taki bubel, że jeżeli nie było kierownika budowy, to my braliśmy odpowiedzialność za to, że jak coś się stanie, no to my braliśmy na siebie, na swoje barki to, że no jak jest to po naszej stronie, czyli jakieś niedopatrzenie. No naprawdę, musimy poczekać, aż to wejdzie. No na dzień dzisiejszy bardzo fajnie, że jeżeli to wejdzie w dobrze zrobione, ale też, szanowni państwo, pamiętajcie o tym, że prawo się zmienia, władza się zmienia, ludzie się zmieniają. Jeżeli dostaniemy pozwolenie, ja tak wychodzę z takiego założenia, to mam coś w ręku, co prawdopodobnie się nie zmieni. Jeżeli tylko dostanę prawo użytkowania bez pozwolenia budowlanego, to ja nie wiem, czy za jakiś czas nie będę musiał jakichś nowo papierków robić.
No właśnie, zobaczymy. Poczekamy na szczegóły. No, ustawa ma być gotowa do końca tego roku, a wejść w życie od nowego roku. Pewnie będziemy jeszcze do tego wracali, ale tak a propos domów. My tutaj dyskutujemy o budowie domów bez pozwolenia na budowę. Tymczasem w Niemczech toczy się już dyskusja, czy ograniczać, uwaga, to jest dla nas chyba szokujące, czy ograniczać budowę domów jednorodzinnych, a konkretnie chodzi o decyzje, które zakazywałyby budowy domów, jeżeli na przykład władze miasta, miasteczka, gminy uznają, że nasycenie jest już duże i po prostu za dużo jest tych domów jednorodzinnych i trzeba zacząć budować w te miejsca domy wielorodzinne, bo jest to bardziej ekonomiczne. Tak już robią w niektórych Stanach Amerykańskich, gdzie rozrosły się te przedmieścia domów jednorodzinnych. No i też wychodzą z założenia, że to szkodzi środowisku, w związku z czym zamiast jednego domu rozległego na jego terenie można wybudować jakiś blok. Co panowie myślą o tym, czy taka dyskusja może przyjść też i do nas i jak Polacy mogą się do tego ustosunkować?
Taka dyskusja być może przyjdzie do nas, no ale musimy wziąć pod uwagę, że jest plan zagospodarowania, który jeżeli nie, się jakoś spektakularnie nie zmienia, no to pozwala na to, żebyśmy my budowali. Polacy są troszeczkę w innej sytuacji. Wybudowanie domu jednorodzinnego przy tych cenach jest teraz tak skrajne, że no raczej nie będzie to hura optymistyczne budowanie. Raczej będzie, jeżeli będzie przypływ ludzi, a nie odpływ do Polski, szczególnie do tych dużych miast, no to pewnie będą to tańsze rozwiązania typu właśnie bloki, czy też nawet budowane na wynajem.
Ja powiem tak, Polska miała taki swój okres ciemny, mówię te lata, powiedzmy, komuny, że Polska się nie nasyciła tym, powiedzmy, budownictwem jednorodzinnym. W Ameryce te budownictwo jednorodzinne, wiemy jak wygląda, są to domy jednopokoleniowe i faktycznie tam jest problem. To się rozrasta, to są hektary, czy tam tysiące hektarów, prawda, jakichś domków drewnianych, które tam po kilkudziesięciu latach po prostu się rozpadają. kraju i to...
No nie wszędzie, tutaj oponuję, to wszystko zależy od technologii budowy i od jakości materiału,
Głównie,
a takie domy,
to nie są domy takie, jakie się buduje w Europie. U nas się buduje domy wielopokoleniowe, solidnie się buduje z materiałów trwałych, mocnych, ceramika, to się buduje na lata. I to też różnie wygląda. W Polsce, ja się zgadzam tutaj z panem, może taka dyskusja przyjdzie za jakiś czas, bo to się widzi, że tych domów przybywa i może by warto za ileś tam lat, za parę dekad porozmawiać o tym.
Na razie nie jesteśmy do tego gotowi, bo tak naprawdę dopiero od niedawna marzenie o własnym domu stało się realne do spełnienia.
Oczywiście, to musimy się nasycić tym. To jeszcze potrwa parę lat, że o to jestem spokojny. Ta dyskusja wróci, ale może za 20 lat.
Zmieniamy temat. No, wczoraj chyba szok dla Rosji, która po raz pierwszy od ponad 100 lat, czyli od czasu obalenia ostatniego cara Mikołaja II i rewolucji bolszewickiej w 1917 roku, nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu. W nocy z niedzieli na poniedziałek upłynął termin 30-dniowej karencji w spłacie odsetek, które pierwotnie miała nastąpić 27 maja. No i właśnie niespłacenie długu zagranicznego jest sygnałem, że sankcje nałożone na Rosję działają?
Może zacznijmy od tego, że to bardzo fajnie medialnie brzmi, że tak powiem, bankructwo Rosji i tutaj problemy
techniczne
bankructwo Rosji. Ale musimy sobie zdać sprawę, że Rosja niestety, ale była bardzo dobrze do tego przygotowana i tutaj, żeby jakieś państwo mogło zbankrutować, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że no, ktoś musi pożyczył z zewnątrz pieniądze i teraz jak te pieniądze odzyskać? Były takie przypadki w historii, jak Stany Zjednoczone, które kiedy Argentyna była dłużna im pieniądze, no to potrafiły wojskiem zająć w Wenezueli statek i powiedzieć, nie oddamy, dopóki nie dacie pieniędzy. No ale co tutaj będzie można zrobić? Rosja nie jest tak naprawdę jakoś super zadłużona, jeżeli patrzymy procentowo, gdzie zobaczyliśmy Japonię, która jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów. I tutaj Rosja prawdopodobnie powie, no słuchajcie, no my możemy zapłacić w rublach, no dolarów nie mamy, albo weźmiecie, albo nie weźmiecie, albo po prostu czekajcie sobie, zapłacimy. No tutaj jest to bardzo patowa sytuacja. Widać, że sankcje działają oczywiście, ale no to jakby chyba nie będzie miało większego przełożenia na to, na ich sytuację gospodarczą w krótkim terminie. W długim terminie, kiedy nie będą mogli się zadłużać, oczywiście, tak, ale na razie no musimy zobaczyć, jaki będzie rozwój wydarzeń i czy kraje, które zapożyczyły pieniądze, rzeczywiście odezwą się troszeczkę twardziej, uderzą w stół i powiedzą, chcemy te pieniądze, bo...
Mm-hmm. No właśnie, i co może dziać się dalej?
Jedno jest dobre w tym, że coś się dzieje pozytywnego w tym sensie, że Rosja nie ma tych pieniędzy, żeby oddać. Gdyby je miała, faktycznie tutaj Rosja się przygotowała, zgromadziła ogromne pieniądze na ten czas, tak? Ale i to jest dobre, że nie ma tych pieniędzy. I nie ma czym zapłacić, czyli sankcje działają, czyli boli to w jakiś sposób Rosję. Ale nie oszukujmy się, Rosja tym się kompletnie nie przejmuje. Zmartwienie mają wszyscy ci, którzy kupili te obligacje. Kiedy zobaczą swoje pieniądze, no to tutaj nie wiem, czy ktoś odważy się podać jakąś datę, kiedy ewentualnie te pieniądze mogą zobaczyć. Jeżeli ten konflikt, ta sytuacja się nie będzie zmieniać, a zapowiadają konflikt na lata, także na te pieniądze będą czekać bardzo długo. I Rosja sobie poradzi, bo wiadomo, że do tego konfliktu się przygotowywała i też wie doskonale, że dezerfifikuje swoje działania, kieruje się w stronę Chin, prawda? Tam lokuje teraz swoje surowce i pieniądze ma na to, żeby przetrwać, trwać właściwie. A Rosjanie to twardy naród i przetrzymają ten trudny okres, także kłopot mają ci, co pożyczyli.
Tutaj pani redaktor, jeżeli jeszcze można, znaczy Rosja generalnie ma dużo tych pieniędzy. Chodzi o to, że jest zablokowana możliwość konta w walutach, którymi miała zapłacić oraz system SWIFT, ale tutaj przedmówca słusznie zauważył, no dopóki reszta świata nie będzie stała, że tak powiem, awersu w stosunku do Rosji, no to nic się nie zmieni, bo teraz zobaczmy, jakie są ceny ropy, jakie są ceny gazu i Rosja to przesprzedaje do Chin, do innych krajów, tak, z którymi, no nie możemy powiedzieć, że cały świat jest obrażony na Rosję za to, że zaatakowała Ukrainę, tylko po prostu część świata jest jakby po ich stronie, przynajmniej z punktu widzenia gospodarczego, więc te rynki cały czas zbytu są. Więc tutaj, no tak jak też tak uważam, że no za dużo Rosja tego na razie nie odczuje.
A myślą panowie, że nałożenie sankcji na rosyjskie złoto w czymś pomoże? Ostatnio w sumie była taka dosyć szokująca informacja, że Szwajcaria ściągnęła kilka ton, kupiła od Rosjan właśnie tego złota w sytuacji, gdy wszystkie inne kraje solidarnie bojkotowały rosyjskie złoto.
No niestety, ale znaczy oczywiście Rosja miała bardzo duże zakupy złota, już było widać na przestrzeni ostatnich 2 lat, gdzie gromadziła to złoto i jest to jakby pewna rezerwa, którą mogą łatwo, jak widać nawet teraz, upłynnić, zamieniając na walutę, którą potrzebują. Ale oczywiście no każda sankcja, każde takie działanie ma jakiś daleko idący skutek, tylko no nie jest to, nie działa to od razu, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, część świata po prostu korzysta na tym, kupując od Rosji na przykład trochę taniej, bo Rosja musi to sprzedać, a dla nich trochę taniej przy tych cenach, to i tak jest bardzo dobry pieniądz.
Mm-hmm. Powiem, że te złoto, no to są jakieś tam pieniądze, ale w skali tego całego konfliktu, w skali tego ogromnego jak gdyby przedsięwzięcia tej wojny, to się liczy na setki miliardów, to te złoto to jest pikuś, prawda? To tam większego znaczenia nie ma.
A wracając do wierzycieli, czyli tych, którzy pożyczyli Rosjanom pieniądze, których teraz odsetek od długu Rosja nie spłaciła, myślą panowie, że jest szansa, że pojawią się jakieś międzynarodowe sprawy sądowe, które doprowadzą do zajęcia zamrożonych aktywów rosyjskich, których Rosja ma dużo.
Tak, tylko tak jak powiedziałem, Rosja nie jest aż tak bardzo zadłużona. To jest ten trochę można powiedzieć problem. No na pewno będą sprawy sądowe, tylko potem zamrożonych kapitałów być może tak, tylko potem być może nie zawsze to będzie takie proste i jasne, a inne pieniądze odzyskać od Rosji, no to nie pojedą tam, prawda, czołgiem i powiedzą, oddajcie nam coś, no bo wywołałoby to konflikt na cały świat.
Zobowiązania są duże Rosji, a te aktywa, no pani redaktor, no te jachty, prawda, no to tam...
Bardziej mi chodziło o konta bankowe.
No te konta też tak nie do końca, wiadomo, oni już też się pozabezpieczali, też te pieniądze zaczęli chować, prawda, ja uważam, to nie jest takie proste.
No to zmieniamy temat. Rynek pracy. Ludzie nie powinni bać się zastąpienia przez roboty, ale jest warunek do spełnienia. To konkretne kompetencje, których jeśli nie mamy, to powinniśmy zadbać o to, aby je mieć. To są wyciąganie wniosków, praca przy projektach w oparciu o pozyskane informacje, komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, chyba też i współpraca w grupie. To właśnie na rozwoju tych kompetencji powinniśmy się skupić, szczególnie, że to one są naszą przewagą nad robotami, pisze Puls.hr. No właśnie, czy to rzeczywiście, panów zdaniem, nasza przewaga nad robotami?
No, tak, zdecydowanie. Tutaj troszeczkę, żeby to uspokoić słuchaczy, szanowni państwo, ludzi na świecie jest coraz więcej. To nie jest tak, że jeżeli my zaczniemy automatyzować pewne procesy czy robotyzować, to nagle nie będzie pracy. Żeby wyżywić cały świat, żeby zabezpieczyć cały świat, no bez pewnego postępu nie jesteśmy tego w stanie zrobić, szczególnie, że no w Europie, w tych krajach rozwiniętych, no to jest powiedzmy nas coraz mniej, ale jakbyście zobaczmy Afrykę czy Azję.
Indie.
Czy no, Indie, które teraz prawdopodobnie nawet mają więcej ludzi niż Chiny, tylko nawet ich nie zgłaszają. No to skądś to jedzenie, skądś te rzeczy trzeba będzie brać. I ci ludzie jakby sami swoją pracą tego nie będą w stanie zrobić. Ale tutaj też druga rzecz, ponoć jeszcze 90% zawodów nie zostało wymyślonych. Tak, dopiero będą się pojawiać. Więc tutaj rzeczywiście rozwój kompetencji i pewne umiejętności miękkie. Do tej pory sztuczna inteligencja nie działa tak dobrze, jak potrafi działać człowiek w pewnych właśnie takich aspektach.
Mm-hmm. Powiem w ten sposób, przy tak niskim bezrobociu, jakie jest w Polsce, ludzie nie mają żadnych, nie powinni mieć żadnych obaw o utratę pracy. Jeżeli popatrzymy na to wszystko, tak na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, kilkudziesięciu lat, to się to wszystko zmienia i ludzie się dostosowują. No kiedyś, no, prawda, i postęp jest ogromny, jeżeli chodzi o modernizację przedsiębiorstw, te obrabiarki. Weźmy na przykład, kiedyś była taka zwykła obrabiarka, tokarka, prawda? Dzisiaj są to maszyny numeryczne. Wiadomo, tych pracowników się szkoli, prawda? Oni dzisiaj obsługują te maszyny numeryczne. Wydajność tych maszyn jest o wiele, wiele większa, ale nadal brakuje, na dzień dzisiejszy, pani Iwonko, brakuje 200 tysięcy kierowców w Polsce. O czym my mówimy? Tu się nie ma kompletnie o co bać.
I na świecie też brakuje, więc tak, tutaj jest konkurencja o kierowcę, międzynarodowa.
Tak, jeżeli zakończy się konflikt na Ukrainie, to proszę państwa, ci Ukraińcy, którzy dzisiaj wspomagają nas, prawda, poprzez swoją pracę, oni wyjadą tam. Będziemy mieli ogromny problem. Tu nie będzie żadnego, powiedzmy, problemu ze znalezieniem pracy. Dzisiaj nawet walczy się o pracownika i prawda, dzisiaj firmy same we własnym zakresie organizują różnego rodzaju szkolenia, żeby podwyższać jemu kompetencje. Na przykład taki prosty zawód, na przykład spawacz. Dzisiaj spawacz to trzeba mieć ogromne kwalifikacje, żeby móc ten zawód wykonywać, i to firmy we własnym zakresie. To nie jest tam, że on elektrodą tam sobie spawał. Dzisiaj on obsługuje skomplikowany automat spawalniczy i to się dzieje, także tutaj też bym się nie obawiał kompletnie, i także Polacy też mogą być, mi się wydaje, spokojni o to, że w przyszłości pracy na pewno nie zabraknie.
Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze trzeba wiedzieć, że nie ma rzeczy konstant, że coś się może zmienić, więc trzeba się rozwijać, jak tylko się da, bo nigdy nie wiadomo, co jutro będzie i co będę mógł robić, więc każde takie umiejętności na pewno będą na plus i będziemy czuli się spokojniejsi.
No i też musimy pamiętać, że trwają prace cały czas nad rozwojem sztucznej inteligencji i do końca nie mamy pewności, tak, czy to prawda, czy nieprawda z tą sprawą w Google, gdzie pracownik został odsunięty od obowiązków, bo powiedział, że inteligencja sztuczna, nad którą pracował, zyskała samoświadomość, zresztą wydrukował swoje dyskusje z tą sztuczną inteligencją, no i Google tego człowieka odsunął od pracy. I teraz chyba najwięcej wątpliwości wzbudziło ruch Google'a, który odsunął pracownika, bo nie wiadomo, no to w takim razie odsunął, bo rzeczywiście coś z tą inteligencją sztuczną jest na rzeczy, czy też nie.
Czy też ujawnił dane, których nie mógł ujawnić zgodnie ze swoją umową.
Dokładnie tak. Także tutaj też się ciekawie wszystko dzieje. Jeżeli coś nowego się pojawi, oczywiście będziemy o tym mówić. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Grzegorz Perlowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.